kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Minęła 19, zatem to najlepsza pora, aby kącik między nami mamami wypełnił się po brzegi. Choć za oknem zrobiło się pochmurno, to my z wielkim słonecznym uśmiechem witamy się z wami. A kto?
Beata.
Beata, a przygrywał nam będzie dzisiaj Józef.
W drogę żegnajcie chłopcy, w drogę już na mnie czas.
Choć w kalendarzu jeszcze lato, za oknem można dojrzeć pierwsze oznaki jesieni. A z czym kojarzy nam się jesień?
Jesień kojarzy nam się przeważnie z długimi deszczowymi dniami, jesienną chandrą i chłodem. Drzewa zaczynają łysieć, niebo coraz częściej zachodzi chmurami. Na ulicach coraz więcej kałuż. Wszystko sprawia, że zaczynamy być markotni i coraz więcej czasu spędzamy w domu. Tymczasem dla naszych przodków okres jesienny był niezwykle pracowity i obfitujący w najróżniejsze wyzwania. Ludzie dokładali wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się i zabezpieczyć na nadchodzącą zimę. Właśnie można powiedzieć, że okres od września do listopada był takim jakby czasem przejściowym między latem a zimą. Czasem, który trzeba było wykorzystać na 100%.
Okres od września do listopada był okresem takim przejściowym między latem a zimą, czasem, który trzeba było wykorzystać na 100%, a zaczynało się od...
Od wspólnej pracy w polu. Niegdyś mieszkańcy wsi wspólnie zabierali się do wykopków ziemniaków, tarcia i międlenia lnu oraz wełny, z których tkano płótna na zimę. Każdej takiej schadce towarzyszyły wesołe pogawędki i przyśpiewki. Może właśnie dlatego nasi przodkowie nie stronili od ciężkiej pracy. Fakt faktem, że to od niej zależało, w jaki sposób przeżyją nadchodzące miesiące. Jednak zagłębiając się bardziej w historię i babcine opowieści, można wysnuć wniosek, iż potrafili umilić sobie pracę do takiego stopnia, że stawała się ona swego rodzaju rozrywką. Sąsiedzi, krewni i domownicy wspólnie pomagali przy wszelkich pracach polnych. Przy zbiorze ostatnich roślin i zaprawie, wiedząc, że po ukończonych pracach gospodarz odwdzięczy się sytym posiłkiem i taneczną biesiadą. W czasie takich zabaw często rozpalano ognisko, w którym pieczono wykopane wcześniej ziemniaki.
A może po kościelnemu? Obrzędy jesienne w dawnej Polsce były mocno związane ze świętami kościelnymi i kultem świętych. 7 września, gdy swoje imieniny obchodzi Regina, dzień ten nazwano Dniem Świętej Reginy. Zwyczajem było, że każdy gospodarz musiał zasiać choćby garść zboża. Jednak przed rozpoczęciem zasiewów należało zaprosić krewnych i sąsiadów na ucztę, którą znano jako zasiewki, i dopiero po niej rozpocząć siew. Zwyczaj ten znany był głównie na Podlasiu, a w niektórych wsiach ucztę organizowano nie w domu, a na obrzeżach pola, gdzie po spożytym pokarmie gospodarz błogosławił zagon znakiem krzyża i święconą wodą. Już na następny dzień, 8 września, obchodzono święto Matki Boskiej Siewnej, w kościele znane jako Narodzenie Najświętszej Marii Panny. Święto to rozpoczynało okres jesiennych zasiewów, ponieważ dawniej Matkę Bożą uważano za patronkę siewu jesiennego. W tym dniu należało zasiać choćby niewielki kawałeczek pola, aby zapewnić sobie jej błogosławieństwo. Zbierano również wszelkie zioła, zboża, kwiaty ogrodowe, wiązano w snopy i zanoszono do kościoła, gdzie były święcone przez duchownych. Ale to nie koniec historii. Ususzone snopki miały swoje przeznaczenie. Gdy w domu rodziło się dziecko, brano kilka wiązek snopka i kładziono mu pod główkę. Ten rytuał miał zapewnić niemowlęciu ochronę. Z kolei, gdy dziewczyna brała ślub, kładła źdźbła snopka w trzewiki, zaś żeniący się mężczyźni wypełniali nimi kieszonkę kamizelki. Zwyczaj ten miał chronić przed złą pokusą.
21 września, w dzień świętego Mateusza, należało ostatecznie zakończyć siew ozimin. Z czym wiązał się stary obrzęd do siewek? Po zabronowaniu obsiane pola obrzucano słomą ze zboża, które zasiano w uprzednim roku. Ten zwyczaj miał sprawić, że zboże urośnie równie dorodne jak rok temu. Tego dnia w domach spożywane były wyjątkowo odświętne obiady. W nocy z 22 na 23 września następuje koniec lata i początek jesieni, czyli tak zwana równonoc jesienna. Dla naszych przodków jasne było, że czas równowagi między dniem a nocą to dobry moment, żeby wyrazić swoją wdzięczność za każdą dobrą rzecz, którą przyniosły minione miesiące. Wierzono, że w czas nastąpienia równonocy wszystko zapada w sen i ziemia rozpoczyna swój kilkumiesięczny odpoczynek, by wiosną znowu odżyć. Ludzie dziękowali Matce Ziemi, która obrodziła zbożami i owocami, dzięki którym mogli przetrwać zimę. Dziękowano za życie i za żyzność ziem, za ciepło światła, dzięki któremu rośliny mogły rosnąć, a które otrzymuje wszystko przy życiu. Dziękowano za deszcze i za wstrzymanie letnich burz w okresie zbiorów, by nie zniszczyły dojrzewających zbóż i owoców. Równonoc była po prostu czasem wdzięczności. Potem następowały zaduszki.
Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nagle mnie. W oknie jakby inny stał dzień. Czułem to już przez sen, że coś dzisiaj zdarzy się. Teraz już na pewno to wiem. Dotąd pech ścigał mnie, jakbym mu coś winien był. W domu, w pracy wszystko wciąż źle. Wierzyć chcę, że to dziś żal ze smutkiem wreszcie znikł. Biegnę więc pochwycić ten dzień. Może znów zaświeciła moja gwiazda, może znów powiał dla mnie dobry wiatr, może dziś dobry los chce odmienić kartę złą, może wrócił znów życiowy fart. Tyle lat miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt, że w mym życiu zjawi się ktoś. Może znów zaświeciła moja gwiazda, może znów powiał dla mnie dobry wiatr, może dziś dobry los chce odmienić kartę złą, może wrócił znów życiowy fart. Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nagle mnie. W oknie jakby inny stał dzień, czułem to już przez sen, że coś dzisiaj zdarzy się. Teraz już na pewno to wiem.
Jeżeli mówimy o jesieni, to też czasem można powiedzieć, że następuje jesienne przesilenie. A co z witalnością organizmu? Jak zachować energię i zdrowie na lata? O niektórych ludziach można powiedzieć, że mają w sobie niewyczerpane pokłady sił witalnej. Są też tacy, w przypadku których już na pierwszy rzut oka widać, że posiadają w tym zakresie pewne niedobory. Nie da się ich zobaczyć gołym okiem, jednak bez żadnych wątpliwości da się wskazać, że coś jest nie tak. Mowa na przykład o ogólnym osłabieniu, braku siły czy bladej cerze. Tym jest legendarna witalność organizmu? Dlaczego jedni mają jej więcej, a inni jej brak? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane z tymi zagadnieniami.
Pojęcie sił witalnych towarzyszy ludzkości w zasadzie od zawsze. Terminem tym określa się zasoby ludzkiego organizmu, pozwalające mu funkcjonować w pełni sprawnie. Dobre samopoczucie i energia do wykonywania obowiązków, coś co pozwala nam wstawać z łóżka, z uśmiechem i radośnie wychodzić na spotkanie codzienności. Oto właśnie siły witalne.
Witalność wiąże się również z ogólnym cyklem wegetacyjnym przyrody, którego człowiek jest częścią. Tak jak na wiosnę środowisko budzi się do życia, wzrastają trawy, drzewa i kwiaty, a zwierzęta kończą swój zimowy sen, tak i człowiek może zaobserwować, że w tym okresie czuje się, jak wstępuje w niego nowa siła. Czy to magia rytuałów przyrody? Mogłoby się tak wydawać na pierwszy rzut oka. Jednak przyglądając się bardziej fizjologii i chemii, możemy zauważyć, że wiosną o wiele częściej niż zimą świeci słońce. A co za tym idzie? Nasz organizm ze zdwojoną mocą wznawiają produkcję witaminy D, wpływając na ogólny dobrostan naszego ciała, samopoczucie i, mówiąc ogólniej, chęci do życia.
Idąc dalej tym tokiem rozumowania, energia witalna będzie pewnego rodzaju metaforą w pełni działającego organizmu człowieka. Takiego, który nie posiada niedoborów substancji odżywczych i w którym wszystkie organy funkcjonują zdrowo. Jak dobrze naoliwiona maszyneria.
Jak zadbać zatem o siły witalne?
Wiesz już, czym jest siła życiowa. Wbrew pozorom, mało tu metafizyki, a to całkiem sporo fizjologii. Dlatego też wszystkie działania zmierzające ku poprawie witalności powinny skupiać się dookoła naszego dobrostanu i troski o zdrowie. W tym miejscu warto wspomnieć, że troska ta powinna obejmować oba aspekty naszego funkcjonowania, czyli fizyczną manifestację naszej osobowości w postaci ciała, jak i umysł, czyli psychikę. Są one ściśle ze sobą związane i kiedy jeden z tych obszarów zaczyna niedomagać, bardzo prawdopodobne jest, że w krótkim czasie zacznie szwankować zdrowie drugich z nich.
Jak zatem poprawić witalność, by móc cieszyć się zdrowym i energiczną stroną życia przez całe lata?
Kondycja fizyczna. Znane wszystkim powiedzenie mówi, że sport to zdrowie. Wystarczy, że będziemy regularnie się ruszać. W jakikolwiek sposób. Codzienne spacery z psem, bieganie, tańce, siłownia. Jest naprawdę wiele opcji, by zadbać o swoje ciało.
Zdrowe odżywianie się. Nie trzeba od razu przechodzić na restrykcyjne diety, które wymagają od nas dużo samodyscypliny i godzin spędzonych na przygotowywaniu posiłku. Czasem wystarczają drobne zmiany, by poczuć się lepiej.
A czy wiesz, że dorosły człowiek powinien codziennie wypijać około 2 litrów płynów, by móc prawidłowo funkcjonować? Wraz ze wzrostem poziomu nawodnienia Twojego ciała w niepamięć odejdą dolegliwości takie jak bóle głowy i mięśni. Poprawi się również kondycja skóry, włosów i paznokci. Wybierając odpowiedni napój, warto zwrócić uwagę na jego wartości odżywcze. Najlepsze dla naszego organizmu są wysoko zmineralizowane wody, które dostarczają wszystkich niezbędnych makro- i mikroelementów, nieustannie wydalanych przez ciało wraz z potem. Pozytywne efekty picia zdrowej wody zauważysz już w ciągu kilku dni.
Jedzenie wartościowych posiłków ma duże znaczenie, ale również ważne jest to, czym karmisz swój umysł. Zwróć uwagę na to, ile bodźców bezwiednie dostarczasz do mózgu, chociażby w trakcie porannego skrylowania internetu. Być może nie wydaje ci się to ważne, jednak umysł rejestruje każdą dostarczoną do niego informację, stąd późniejsze przemęczenie i szum informacyjny w głowie. Dbaj zatem o to, by dostarczać sobie wartościowych treści. Ogranicz czas spędzony na bezmyślnym przeglądaniu mediów społecznościowych i oglądaniu wszystkiego jak leci. Zamiast tego wybierz dobrą książkę lub czasopismo. Za tę zmianę będą Ci wdzięczne również Twoje oczy.
Praca jest ważna. Owszem, bo dzięki niej zyskujesz satysfakcję i środki do życia. Nie zapominaj jednak o odpoczynku. Jesteś częścią natury, a nawet ona znajduje czas na to, by położyć się spać wraz z nastaniem jesieni. Myślisz, że zdołasz oszukać jej, prawda? Brak regularnych okresów przerwy pomiędzy pracą zemści się na Twoim dobrostanie prędzej czy później. Czas poświęcony na rozwijanie swoich zainteresowań, czy nawet na przysłowiowe siedzenie i gapienie się w ścianę, nigdy nie jest stracony. Dzięki niemu regenerujesz siły. co przekłada się na większy zapał i chęci do dalszej pracy.
Praktykowanie wdzięczności zdobywa ostatnio coraz większą popularność w sieci. I nie tylko, bo kącik między mamami również właśnie w to się bawi i praktykuje. Jest to wartościowy trend codziennie. Poświęć chwilkę na przypomnienie sobie rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Z pewnością takie są nawet, jeżeli w chwili obecnej przeżywasz kryzys. Wyszukiwanie pozytywnych elementów naszego życia może stać się światłem w dniach największej ciemności. Warto uświadomić sobie dobre rzeczy, które dzieją się dookoła nas. To działa wzmacniająco i pokrzepiająco. Popularne jest również zakładanie i prowadzenie dzienników wdzięczności, w których można wypisywać dobre wydarzenia. Jeżeli będziesz miał taki zeszyt, zawsze możesz zerknąć do niego w chwili smutku i znaleźć pocieszenie. Zachowanie równowagi emocjonalnej jest kolejnym ważnym elementem pielęgnacji witalności.
Chcesz zachować zdrowie i energię życiową na lata? Natura uczy nas, że nie wszystko w cyklu życia da się przewidzieć. Być może praktykowanie wyżej wymienionych sposobów nie uchroni cię przed wszystkimi niespodziankami, które szykuje ci los. Z pewnością jednak, przestrzegając powyższych zaleceń, zwiększasz swój dobrostan fizyczny i psychiczny.
Słońce bywa deszcz, ale zawsze więcej słońca, a mnie.
pełnowartościowe katolickie diety. Czy słyszeliście coś o tym? Święte kobiety formowały się czytając Pismo Święte, ojców Kościoła i klasyków duchowości chrześcijańskiej, a nie śledząc relacji katolickich influencerów. One nie serwują duchowych fast foodów, tylko pełnowartościową katolicką dietę. Czy zastanawiacie się czasem, czy można zaprzyjaźnić się ze świętymi? Mamy dla Was świetny wywiad z Kingą Rybarczyk, teologiem i autorką książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych Małe opowieści na wielkie dni. Jest to wywiad o świętych Kościoła katolickiego i powodach, dla których warto się z nimi zaprzyjaźnić.
Decyzje, które podejmowały kilka wieków temu, często były odbierane jako niepopularne czy nawet dziwaczne. Świętą Klarę, gdy była już zakonnicą, odwiedził ojciec. Nie byłoby w tym nic najdziwniejszego, gdyby nie fakt, że przyjechał do niej w towarzystwie zbrojnego zastępu z zamiarem siłowego wyciągnięcia z klasztoru. Pragnął, żeby jego piękna córka wyszła za mąż za asrzanina arystokratę, a nie wiodła życie ubogiej mniszki schowanej za habitem i murami. Podobnie teraz, kiedy młoda dziewczyna nosi się z zamiarem pójścia do zakonu, albo co gorsze, zamknięcia się za klauzurą na resztę życia, to jej decyzja raczej też nie spotyka się z aprobatą otoczenia. Prędzej ze stwierdzeniem, że jest dziwna i chce zmarnować sobie życie. Święty Franciszek z kolei był kamieniem obrazy dla Asyżu z powodu pokuty, którą czynił. Życie Ewangelią, począwszy od czasów apostolskich aż po czasy nam współczesne, nie jest modne i nie cieszy się sławą na świecie. Jeśli spojrzeć na to z tej strony, to święte kobiety, żyjące Ewangelią na różne sposoby i w różnych czasach, mogą być nam bliskie. Każda z nich zmierzyła się z trudami wynikającymi ze stylu życia, jaki obrała.
Wojna na Ukrainie, inflacja, kryzys ekonomiczny, wysokie raty kredytów. Jak w tak trudnych momencie zachęcić kobiety do inspirowania się świętymi, które żyły przecież bardzo, bardzo dawno temu i w dodatku zupełnie inaczej niż my? One mogą pomóc nam, kobietom i mamom, wyrwać się z bańki, rat, kredytów, dzieci, pieluch, kobiecych grupek w internecie. Te inne, odległe czasowo, często wręcz dziwne sylwetki udowadniają, że można żyć, myśleć, modlić się i pracować zupełnie inaczej. A to może być punktem wyjścia do ciekawych przemyśleń. Współczesny świat bardzo absorbuje. Często ta cała machina obowiązków, zakupów, szkoły czy pracy mieli nas niemiłosiernie. Szukamy coraz to nowych sposobów na organizację i usprawnienie codzienności. Trudno nam wyrwać się z codziennej bieganiny, czyli mówiąc po chrześcijańsku, wyjść na pustynię. Nie jest łatwo mamie małego dziecka wyjechać na rekolekcje w milczeniu, by spojrzeć na swoje życie, także życie duchowe, z innej perspektywy. Trudno wyrwać się z bańki, ale święte, które tylko na pozór są odległe, mogą nam coś wyraźniej i dobitniej pokazać.
Modlitwa wielu mamom, nie tylko małych dzieci, sprawia problem. Czytamy e-booki, zaliczamy kolejne kursy na temat modlitwy. Wydawałoby się, że wiemy o niej już wszystko, a jednak nadal jest dla nas wyzwaniem. Wiem, że w dzisiejszym świecie mówią nam, że żadne prawa czy zasady nie są potrzebne. Radzą, rób tak, jak czujesz, idź swoją ścieżką, słuchaj się w siebie. Ale teologia zajmuje się także sprawami życia duchownego, życia wiary i odkrywa czy nazywa pewne szlaki, zasady, prawa dotyczące np. modlitwy, kontemplacji, praktyk pobożnych czy wzrastania w cnotach. Święci dawnych wieków, a więc też bohaterki, o których rozmawiamy w podtekście, nie byli zaśmiecani duchową papką, jaką my obecnie jesteśmy zasypani. Byli znacznie bliżej tradycyjnych praw rządzących życiem duchowym. Świetnie, że mamy teraz łatwy dostęp do publikacji, e-booków czy rekolekcji internetowych. Trzeba jednak uważać, bo zwykle jeśli czegoś się bardzo dużo, to może się okazać, że coś jest wątpliwej jakości. Przewagą świętych kobiet, tym, co one mogą wnieść do naszego życia, jest czystość spojrzenia i myślenia na temat prawideł życia chrześcijańskiego. czystość, którą aktualnie naprawdę trudno znaleźć.
Czy to źle, że jest tyle treści dotyczących modlitwy dla kobiet? W żadnym wypadku. Ta szeroka oferta e-booków, książek, wydarzeń dotyczących modlitwy czy życia duchownego miesza treści wartościowe z tymi o wątpliwej jakości. Warto się zastanowić nad tą sprawą, podobnie jak zastanawiamy się nad składem czy pochodzeniem jedzenia, które spożywamy. Przewaga treści serwowanych przez święte kobiety polega na tym, że nie są duchowe fast foody, ale pełnowartościowa katolicka dieta. Te kobiety formowały się czytając Pismo Święte, ojców Kościoła i klasyków duchowości chrześcijańskiej, a nie śledząc rekolekcje katolickie influencerów czy kanały na YouTubie.
Nie masz wrażenia, że trochę się tych kobiet jednak boimy? Mamy poczucie, że nie dorastamy im do pięt? A może nawet uważamy, że ich historie są dla nas za trudne? Dużo łatwiej jest włączyć filmik na YouTubie, w którym ktoś na ładnym tle w prosty sposób wyjaśnia arcyskomplikowane sprawy, niż współczuć czy kupić książkę jakiejś świętej. Tylko że lektura duchowa to bardzo ważna, polecana od zawsze w chrześcijaństwie, pobożna praktyka. I teraz pytanie, jakimi lekturami duchowymi karmimy się? Nasze święte, a jakimi karmimy się my? To dobrze, że w katolickiej części internetu mamy duże bogactwo duchowych treści, ale słuchanie ich nie zwalnia nas wcale z obowiązku sięgania też po coś trudniejszego.
Od czego zacząć przygodę ze świętymi? Od znalezienia świętej, która będzie szczególnie bliska naszemu sercu. Bliska ze względu na miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, praktykowaną duchowość czy po prostu imię. Można też zacząć od drugiej strony. Poszperać w pismach i życiorysie kogoś, kto wydaje się być totalnie odległy, którego życie, poglądów czy zachowań nie rozumiemy. Kogoś, kto budzi nasze zdziwienie, irytację lub wręcz oburzenie. Te uczucia, wbrew pozorom, mogą być początkiem wspaniałej przyjaźni ze świętą kobietą.
God.
Do tej pory zawsze mówiłyśmy o małych dzieciach. W kąciku między nami mamami pora na porady. Nie tylko do mam nastolatków. Nieraz tylko teraz. Bozia rączek nie dała. Jak zaraz nie będzie czysto, to wyrzucę wszystko za okno. Jak popularne teksty wypowiadane przez rodziców do nastolatków wpływają na relacje w rodzinie?
Podczas warsztatu dla mam o komunikowaniu granic puściłam internetowy hit młodego twórcy Mateusza Ciawłowskiego, piosenkę z tekstów mamy. Utwór składa się w całości z popularnych zwrotów, które wypowiadają matki do swoich nastoletnich dzieci. Najpierw było trochę śmiechu, potem jednak spytałam uczestników, które z tych zadań są prośbami i kolejny odsłuch nie wywołał już takiej fali radości. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o przekazie, jaki serwujemy naszym dzieciom, teksty mamy okazały się bolesne, złośliwe i poniżające.
Zamykam drzwi, bo nie chcę słyszeć tekstów mamy. Nie, zaraz tylko teraz. Bozia rączek nie dała. Jak zaraz nie będzie czysto, to wyrzucę wszystko za okno. Daj mi święty spokój. Co tam sobie mruczysz pod nosem? Jakbyśmy się czuli, gdyby ktoś odzywał się do nas w taki sposób. Podejrzewam, że podobne teksty nie dodałyby nam energii i entuzjazmu do działania i współpracy, bo takie zwroty są najzwyczajniej w świecie nieskuteczne. Trzeba naprawdę znieczulić się na ładunek sarkazmu i poniżenia, żeby znieść na co dzień komunikację przy pomocy tych słów. Tym bardziej, że to są słowa, których mama nie użyłaby raczej w stosunku do kolegów z pracy czy znajomych, bo gdyby sobie na to pozwoliła, te relacje mogłyby się źle skończyć.
Teksty mamy, tak łatwe do przewidzenia i powtarzalne niczym podwórkowa Katarynka, że można odgadnąć je na długo przed tym, nim noga mamy przekroczy próg pokoju. Być może dlatego drzwi od pokoju nastolatka są z reguły zamknięte? Zdarza się, że te drzwi to jedyna bariera przed oceną, skazaniem i ubraną w troskę złośliwością. Słuchając nakazów, zakazów, rozliczeń i podsumowań na temat własnej osoby, nastolatek wchodzi w określoną rolę. Skoro spostrzegany jest jako ktoś, kto za późno wstaje, nie potrafi sprzątać i wciąż tylko gra na komputerze, prawdopodobnie tak właśnie będzie się zachowywał. Założy ten przeciasny kostium, w którym przyodziewają go rodzice, gdy są zainteresowani głównie porządkiem i wynikami w szkole, a życia wewnętrznego, dorastającego człowieka zdają się nie dostrzegać. Zresztą jak młody człowiek ma powiedzieć o swoich emocjach i przeżyciach, skoro nie słyszy od mamy i taty? Jak się masz? Czego pragniesz? Na czym ci zależy? Czego się obawiasz najbardziej? Jedno to pytać, a drugie dawać przestrzeń na odpowiedź i wyrażenie tego, co w duszy gra. Dziecko bowiem tego wtedy zechce dzielić się z nami tym, co dla niego ważne, gdy będzie miał pewność, że to, co powie, zostanie usłyszane i przyjęte, że rodzic chociaż spróbuje to zrozumieć.
Mama nie jest ofiarą. Dlaczego jeszcze teksty mamy są takie nieefektywne? Te naiwne frazy rodzą w domownikach poczucie winy, a jednym ze sposobów poradzenia sobie z tym uczuciem jest wyłączenie się na to, co mama mówi. Tylko chodzę i po wszystkich sprzątam. Nie jestem twoją służącą. Pierwsze z tych zdań mówi o tym, że mama robi rzeczy, których nie chce, po to, by móc to później wypomnieć pozostałym domownikom. Trudno zrozumieć logikę tego działania. Jeśli jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy próbują kierować własnym życiem, to można zakładać, że dokonujemy wyborów zgodnych z naszymi wartościami i potrzebami. Jeśli systematycznie robię to, czego nie chcę, a potem czynię innym z tego powodu wyrzuty, to chyba jednak coś u mnie nie działa, tak jak trzeba. Podniesienie z ziemi mokrego ręcznika nie czyni mnie niczyją służącą. Mogę przecież nie schylać się po niego, tylko prosić o to nastolatka. Podnieś proszę ręcznik z ziemi. I to dopiero takie zdanie ma szansę być przez niego usłyszane, bez skazań, poniżania i robienia z siebie męczennika domowego życia. Żeby nastolatek chciał z nami współpracować, musi wiedzieć, że go szanujemy, akceptujemy i w niego wierzymy, że jest dla nas, rodziców, kimś ważnym i interesuje nas to, co myśli, czuje i mówi. Przy dobrej relacji z nastolatkiem, dzieckiem, wszystko wraca na swoje miejsce. Logistyka życia jest jego częścią, a nie bożkiem, wokół którego kręci się codzienność mamy.
Może to czas pokaże nam, jak do siebie zbliżyć się. Jedno już wiem, nie poddam się. Kolejny dzień, widzę twój cień. Zamknij na chwilę oczy, nikt nie zaskoczy nas. Widzę w tunelu światło, nie dam by zgasło tak. Pod górę idę, wspijam się. Do ciebie dotrzeć chcę. Nie ma w świecie takich sił, które odepchną mnie i za rękę złapię twą. Byś poczuła miłość mą. Zamknięty sam wśród czterech ścian, obmyślam plan, który już mam. Rzucę w dal myśli swe, będą gonić teraz cię. Odwagę znajdę w sobie i udowodnię, że zależy mi na tobie, wiem, że zdobędę cię. Chwilę oczy, nikt nie zaskoczy nas. Widzę w tunelu światło, nie dam by zgasło tak. Pod górę idę, wspijam się. Do ciebie dotrzeć chcę. Nie ma w świecie idę, wspijam się, do ciebie dotrzeć chcę. Oh, oh, oh.
Dziękujemy za to, że byliście z nami. Byli dzisiaj z wami
Beata.
Beata, przygrywał nam Józef, a na koniec zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Dziękuję ci, Boże, za ten dzień, co był tak pełen twej miłości, że chleb na stole też w nim był i trochę ludzkiej życzliwości, za dzień pełen zwyczajnej pracy i modlitwy do ciebie z rana i miłości najbliższych mi ludzi, gdy mówili: kocham cię. Dzień, który mi dałeś ty, Boże, za cały od rana do nocy, bo nie byłby pewnie dniem takim bez twojej w nim, Boże, pomocy. Amen.
Tyle już masz planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godzinę pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham, gdzieś chcę. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion tych prost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba. Nie trzeba. Tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, polecieć chcę.
Pamiętaj o...